Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Emilian Welgonzo. Szanowny panie Stanisławie, jak pan uważa, gdzie leży przyczyna głupoty polskiego społeczeństwa? Węgrzy, Słowacy czy Rumuni wybrali przywódców, którzy realizują ich interes narodowy. Przy czym Viktor Orban to bodajże już czwarty raz z rzędu jest prezydentem. No nie prezydentem, tylko premierem. Czwarty raz z rzędu rzeczywiście wygrał wybory z większością konstytucyjną, czego u nas się jeszcze nikomu nie udało. I jest po raz kolejny premierem, a nie prezydentem. Prezydentem węgierskim jest kto inny. Polacy, ale czytam dalej. Polacy zaś za nic nie wybiorą człowieka pokroju Grzegorza Brauna. Odnoszę wrażenie, że już prędzej by wybrali Józefa Stalina we własnej osobie, albo jeszcze lepiej Stepana Banderę. W czym może być przyczyna tego skrajnego debilizmu, czy też bezgranicznego niewolnictwa? No ja myślę w tym, że w odróżnieniu od innych krajów, na przykład Węgier, gdzie owszem, Węgry były takim samym państwem jak Polska na początku transformacji ustrojowej, to znaczy, że tam wszystkim, łącznie ze sceną polityczną, kręciła bezpieka. U nas kręci też bezpieka. Tyle tylko, że węgierska bezpieka, która została wyślizgana ze wszystkiego przez zachodnich tutaj rekinów, jak się zorientowała, że się została wyślizgana ze wszystkiego, to jednym susem przeskoczyła na stronę umęczonego narodu węgierskiego, że jak on będzie tam wojował, to odwojuje coś i dla nich. I tak w ten sposób Viktor Orban dostał szansę, bo gdyby nie to, to do tej pory rządziłby ten Gurczani, socjalista, i by okłamywał nieszczęśliwy naród węgierski. A u nas coś, nic takiego się nie zdarzyło. Nasze stare kiejkuty, nasze bezpieczniaki, tak się jakoś lepiej się dogadały z zachodnimi rekinami. O, tam oczywiście dali im się nakraść i tak dalej, ale dzięki temu zachodnie rekiny zostawiły tutaj nasze stare kiejkuty przy władzy, między innymi dlatego, że stare kiejkuty u progu transformacji ustrojowej przewerbowały się do central wywiadowczych państw ościennych. No i jako agenci tych central wywiadowczych do amerykańskich służb się przewerbowali, do niemieckich, do izraelskich, tam w ruskich zostali, tak jak byli niektórzy. I w rezultacie wykonują zadania zlecone przez te służby. No i w związku z tym w Polsce nie może się pojawić nikt taki, jeśli by się nie daj Boże pojawił. O, mam tutaj teorię spiskową na temat Konfederacji. Moim zdaniem Konfederacja była wypadkiem przy pracy. Pojawienie się Konfederacji było wypadkiem przy pracy. Stare kiekuty zaspały, już tu spoczęły na laurach. Nawet Niemców nie informowały niemieckiej centrali BND, że tutaj coś takiego się tworzy. No i powstał taki twór polityczny, który nie miał prawa się pojawić. No ale powstał. Co więcej, zaczął wykazywać cechy trwałości. No i w tym momencie, kiedy się okazało, że ten twór nie tylko zaistniał, ale zaczął wykazywać cechy trwałości, rozpoczęła się neutralizacja Konfederacji. Za Stalina to by im wszystkim strzelono w łeb i wrzucono do dołu z wapnem, ale teraz są inne czasy, trzeba zachowywać pozory, więc neutralizacja Konfederacji, też wyrzucili Korwin-Mikke, wyrzucili Grzegorza Brauna, no i tak będzie się to wszystko neutralizowało, bo jaki jest cel? Tu proszę zwrócić uwagę, że przy tym przy pozorach tej wojny na wyniszczenie, jaką rzekomo prowadzą obydwaj antagoniści, to jedni i drudzy mają ten sam interes, żeby ani z jednej, ani z drugiej strony nie pojawiła się prawdziwa alternatywa polityczna. To jedni i drudzy mają ten sam interes. I w moim przekonaniu to jest przyczyna. Nie dlatego, żeby nasz naród był głupszy. Nie jest głupszy. Tyle tylko, że po prostu jest w niewoli własnej bezpieki. Jest w niewoli własnej bezpieki. Bo w państwach poważnych, Polska do państw poważnych nie należy. Polska należy do państw pozostałych. W państwach poważnych to tam też bezpieka rządzi, ale tamci bezpieczniacy, to takie jest dodatnie sprzężenie zwrotne, że oni są lojalni wobec swojego państwa, wiedzą, że drugiego nie będą mieli, że im silniejsze będzie to państwo, to im większe ich wpływy i tak dalej. Ale bezpieka rządzi, o, na przykład we Francji. Tam różne partie są, różne tego, ale jak tak się przyjrzymy ścisłym kierownictwom tych partii, różnych tam skaczą sobie do gardła i tak dalej, to co widzimy? Że ścisłe kierownictwa tych partii są tworzone przez absolwentów École Nationale Administrative, takiej elitarnej uczelni, która kształci kadry do przywództwa politycznego. A u nas to nie ma takiej uczelni. U nas stanowiska państwowe, tak jak na przykład pani Beata Szydło, zresztą nie tylko ona, zajmują absolwenci Szkoły Liderów przy Departamencie Stanów Zjednoczonych. No i to wyjaśnia, dlaczego w Polsce tak jest. Pan Mikołaj Kmita. Dzień dobry, szanowny panie redaktorze. Dziękuję panu za pana pracę. Mam krótkie pytanie. Co pan sądzi o przedstawieniu Skrzypek na dachu? No, to jest takie przedstawienie. Zresztą film taki był oparty na motywach, znaczy o Żydach, którzy mieszkają w takiej wiosce. To bliżej nieokreślone jest położenie geograficzne tej wioski, ale to jest Anatewka. No i tam cała ta Anatewka to sami Żydowie są. Nie wiem komu oni tam, z kim oni tam handlują. Między sobą widocznie handlują. No ale to nic dziwnego, że potem emigrują stamtąd, bo tam to są takie opowieści o, takie jeszcze łagodne opowieści o żydowskiej martyrologii. Jak to Żydom było źle pod panowaniem ruskim. No to tak to wygląda. Pan Wojciech Waza. Czy odwiedziłeś pan Narodową Galerię Sztuki Zachęta i czy wystawiana tam sztuka zachęca do odwiedzin? O, melduję, panie Wojciechu, że jeszcze nie odwiedziłem Narodowej Galerii Sztuki. Nie wiedziałem, że taki rozkaz jest, żeby odwiedzać Narodową Galerię Sztuki Zachęta. Ale jak teraz już się dowiedziałem, że jest taki rozkaz, no to odwiedzę i przekonam się, czy wystawiana tam sztuka zachęca do odwiedzin. Obawiam się, że nie, bo to, wie pan, różne sztuki są. O, na przykład, jakby ktoś tam poszedł do zachęty, jakaś pani taka atrakcyjna poszła do zachęty, i się rozebrała do naga. O, to taką sztukę to by warto było obejrzeć. Ale jak tam inne, nie wiem, jakieś kółka z tymi z kwadracikami są wystawiane, to ja nie wiem, czy warto się temu dłużej przyglądać. Luftsiton. Co szanowny pan sądzi o wyrzuceniu pana Brauna z Konfederacji? Czy w dłuższej perspektywie wyjdzie to panu Braunowi na dobre, czy raczej odwrotnie? No, ja nic nie sądzę. Jeżeli Grzegorz Braun w tych wyborach uzyska wynik dwucyfrowy, no to wyrzucenie z Konfederacji wyjdzie mu na dobre, bo Konfederacja nie będzie mu do niczego potrzebna. Zrobi taki manewr, jaki w swoim czasie zrobił pan Paweł Kukiz, tyle tylko, że może z lepszym, z większym powodzeniem. Bo pan Paweł Kukiz, jak się okazało, co ja zresztą mówiłem na spotkaniach w Kanadzie, zanim jeszcze pan Paweł Kukiz został naszą duszeńką, że jeżeli panu Pawłowi Kukizowi uda się nałożyć na czoło tej fali, która go niesie politycznie, jakiś sensowny program, to może być trwałym zjawiskiem na polskiej politycznej scenie. Ale jak mu się to nie uda, okazało się, że mu się nie udało, no to będzie tak jak meteor, błyśnie i zgaśnie. Pan Paweł Kukiz jeszcze nie zgasł, ale prawie zgasł, już tylko kopci. Już nie świeci żadnym tak jaskrawym światłem jak kiedyś, tylko kopci. A to najgorsze jest, bo to swąd jest straszliwy taki. No i tu, a jeżeli pan Grzegorz Braun uzyska wynik tak no, nie wyższy niż 5%, no to nie wyjdzie mu, bo wyrzucenie z Konfederacji nie wyjdzie mu na dobre. Ale czytam dalej. Oraz czy uważa pan, że pan, a i tutaj jeszcze w odróżnieniu od pana Pawła Kukiza, Grzegorz Braun nie musi nakładać żadnego programu na czoło tej fali, która go niesie, bo on program tu już ma. Program tu już ma dosyć taki no, wyrazisty. Ale czytam dalej. Oraz czy uważa pan, że Grzegorz Braun zostanie zapisany w historii Polski jako drugi leper w walce o wolność i własność Polaków? No ja nie wiem, czy Grzegorz Braun byłby zachwycony z takim, wie pan, zaszeregowaniem. No jednak, jakby tu powiedzieć, intelektualnie to przewyższa i to znacznie pana Andrzeja. Więc nie wiem, czy byłby zachwycony takim porównaniem. No tym bardziej, że pan Andrzej to nie wiem, czy zasłużył na, czy został zapisany w historii Polski jako drugi leper. Gdyby pan Andrzej nie został zamordowany, to myślę, żeby się w historii nie zapisał. Podobnie jak zresztą prezydent Lech Kaczyński, gdyby nie zginął w katastrofie lotniczej. Ale czytam dalej. Gdzie ludzie dostrzegają jego fenomen? Dopiero gdy, nie daj Bóg, znajdzie się po drugiej stronie rzeki Styks w niewyjaśnionych okolicznościach, jak pan Leper. No, wie pan, ja akurat nie miałem żadnego nabożeństwa do pana Lepera i nie mam go do dzisiaj. Wprawdzie mówi się, że de mortuis nihil nisi bene, to znaczy, że o nieboszczykach to albo wcale, albo dobrze. No ale rozumiem, że nie zadaje mi pan tego pytania w intencji, żebym ja tutaj jakąś hagiografię pana Lepera nakreślał. Mówię po prostu to, co myślę. I myślę, że Grzegorz Braun mierzy trochę wyżej niż pan Andrzej. Jeśli tak, to znaczy jeśli tu po Styksie, to uważam, że już wybudował sobie pomnik trwalszy niż ze Spiżu. Pozdrawiam pana serdecznie. No jeszcze sobie nie wybudował. Jeszcze sobie nie wybudował ani pan Leper, ani pan Grzegorz Braun. Więc wszystko zależy dopiero, jeśli chodzi o Grzegorza Brauna, bo w przypadku pana Lepera to już się nic nie wydarzy. Natomiast w przypadku Grzegorza Brauna to wszystko zależy od tego, tak jak powiedziałem, czy wszystko, dużo zależy od tego, jaki wynik wyborczy uzyska w tych wyborach. Jeżeli dwucyfrowy, no to będzie to znaczyło, że wyrzucenie go z Konfederacji wcale mu nie zaszkodziło. Jeżeli w granicach 5%, to będzie to oznaczało, że wyrzucenie z Konfederacji mu zaszkodziło. Pan Jarosław Dynowski. Dzień dobry. Do wojny z Rosji, wojny Rosji z Ukrainą doprowadzili Amerykanie, którzy namówili Zełenskiego. Celem tej wojny miało być osłabienie Rosji, przed ostatecznym rozwiązaniem kwestii chińskiej przez Amerykanów. Moim zdaniem wojna nie osłabiła Rosji, wręcz przeciwnie. Rosja wyzbyła się starego sprzętu, przestawiła się na produkcję wojenną, zweryfikowała kadrę dowódczą, sankcje nie działają, a gaz sprzedają Chińczykom drożej niż w Europie. Zajęła 25% Ukrainy i nie odda tego terytorium. Moim zdaniem Rosja wyjdzie z tego konfliktu wzmocniona. Co pan sądzi, panie Stanisławie, o tym, co napisałem? Czy zgadza się pan, czy może fakty są inne? Nie, fakty są, nie są inne. Ja zresztą od samego początku tak tę wojnę definiowałem. Natomiast czy Rosja wyjdzie z tego konfliktu wzmocniona? No to, że Stany Zjednoczone z Rosją właśnie będą negocjowały, to znaczy Donald Trump będzie z Putinem negocjował zakończenie wojny na Ukrainie, to już sam ten fakt świadczy o tym, że Rosja wyszła z wojny wzmocniona. Bo gdyby było odwrotnie, to Donald Trump negocjowałby zakończenie wojny na Ukrainie z kimś innym, a nie z Putinem. W związku z tym tak to wygląda, tak to widzę. Pani Joanna Dziurska. Panie Stanisławie, Donald Trump przed swoim zaprzysiężeniem mówił, że pozwie premiera Polski Donalda Tuska na 16 milionów dolarów. Chodzi o słowa, że jest rosyjskim agentem. Donald Tusk pokaże dowody, czy schowa się pod sukienką swojej stworzycielki. No myślę, że Donald Tusk ani dowodów nie pokaże, ani nie schowa się pod sukienką swojej stworzycielki, dlatego że nasza złota pani nie nosi sukienki, tylko spodnie. A Donald Tusk, no z całą, że tak powiem, z całym szacunkiem dla jego giętkości, w spodnie naszej złotej pani to by się nie wcisnął. Więc myślę, że, ale ja szczerze mówiąc nie bardzo wierzę w to, że Donald Trump będzie pozywał Donalda Tuska. Ja na jego miejscu bym tego nie zrobił, po prostu bym Donalda Tuska bojkotował, gdzie bym tylko mógł. I swoim tam członkom swojej administracji, na przykład sekretarzowi stanu czy tego, to bym wydał polecenie, żeby unikali wszelkich kontaktów z obywatelem Tuskiem Donaldem. No bo z oszczercami to nie można, oszczerców nie można traktować, oszczercy to można ich tylko bojkotować. Pan Dreptak. Panie Stanisławie, pytanie związane z religią. Czy jeśli nie wierzy się w prawdziwość Biblii, że to słowa Boga, ale jednocześnie bardzo chciałoby się, żeby to wszystko było prawdą, to jest się wierzącym czy nie? Czy nadzieja to to samo co wiara? Nie. Nadzieja to jest zupełnie co innego. Jak tu katechizm Kościoła katolickiego poucza, są trzy cnoty boskie. Wiara, nadzieja i miłość. Wiara, nadzieja i miłość, ale z tego wynika, że nadzieja to nie jest to samo co wiara. No bo wprawdzie pisze pan, panie Dreptak, że pan by chciał, żeby to wszystko było prawdą, no ale jakoś nie ma pan co do tego przekonania. To znaczy, że pan nie wierzy. Ale to nadzieja jest, jakby tu powiedzieć, pierwszym krokiem w kierunku wiary, bo jak pan tak bardzo chce, żeby to wszystko było prawdą, to bardzo możliwe, że w końcu pan w to uwierzy. Jak pan tak bardzo chce, to w końcu pan może w to uwierzyć. Piotr Duk, wspierający kanał. Dziękuję za wspieranie kanału. Szanowny panie Stanisławie, Niemcy zamykają kolejne wsie, żeby otwierać kopalnie i to węglowe. Czy wobec działań niemieckiej agentury na Śląsku można dojść do wniosku, że Niemcy najpierw chcą Zielonym Ładem wykończyć naszą energetykę, gdyż nie mamy takich zasobów OZE, żeby zapewnić sobie samodzielność energetyczną jak przy węglu i tym samym dzięki agenturze niemieckiej przejmą Śląsk i będą tam wydobywać węgiel, a my będziemy kupować energię od Niemców, bo sami nie będziemy mieli czym grzać, ani z czego wytwarzać prądu. No, jest to bardzo prawdopodobny scenariusz, panie Piotrze, zwłaszcza gdyby w Niemczech do władzy doszła alternatywa dla Niemiec. A to jest całkiem, to jest w zasięgu ręki w tej chwili, bo ostatnio pojawiły się takie doniesienia, że socjaldemokracja to już jest passé, że kanclerz Olaf Scholz już tak się tam zasłużył, że Niemcy go mają dosyć. I że nowy rząd stworzy Chadecja razem z alternatywą dla Niemiec. Alternatywa dla Niemiec nie wyklucza dokończenia procesu zjednoczenia Niemiec. No i tutaj pański scenariusz aż się prosi, żeby został zrealizowany. Drugie pytanie. Urodziłem się w 2003 roku. Pierwsze wybory prezydenckie, które pamiętam, to te z 2015 roku. Nie miałem wówczas z racji wieku faworyta, ale pamiętam, że cała moja prawicowa i tradycjonalistyczna rodzina cieszyła się ze zwycięstwa Andrzeja Dudy, na którego w 2020 roku głosowali tylko dlatego, że jest z PiS. Mieli wielką nadzieję, wielkie nadzieje co do polityki historycznej, między innymi przy ustawie 447 okazał się wielkim rozczarowaniem. Czy polska prawica doczeka się kiedyś kogoś godnego, czy będziemy skazani na Jarosława Kaczyńskiego, Mentzena, Bosaka, Wiplera i spółkę? No, rzeczywiście, można powiedzieć tak, że zwycięstwo pana Andrzeja Dudy w 2015 roku było zaskakujące. Myślę, że i dla niego samego. Ale co się wtedy stało? W 2014 roku Stany Zjednoczone wróciły do aktywnej polityki w naszym zakątku Europy i to wejściem smoka. Prezydent Obama wyłożył 5 miliardów dolarów na zorganizowanie Majdanu na Ukrainie. No to pokazało, że Ameryka wraca do aktywnej polityki, a tym samym Polska wraca spod kurateli niemieckiej pod kuratelę amerykańską. No i w tej sytuacji konieczna była podmianka. Ja wiem, że pan prezydent Bronisław Komorowski jeszcze pół roku przed wyborami prezydenckimi w 2015 roku był przekonany, że nie ma z kim przegrać. Utwierdzał go w tym Judenrat Gazety Wyborczej. Tam Michnik napisał, że Bronisław Komorowski to by przegrał wtedy, jakby na pasach po pijanemu przejechał zakonnicę w ciąży. A jak nie, to wygra. Tymczasem pół roku później wygrał i to z kim? Z panem Andrzejem Dudą. Znaczy przegrał Bronisław Komorowski z panem Andrzejem Dudą, o którym w Polsce nikt nie słyszał jako o polityku samodzielnym. Pan Andrzej Duda był jakimś takim, nawet nie najwyższej rangi, urzędniczkiem w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, no ale w nim akurat upodobał sobie naczelnik państwa Jarosław Kaczyński. To było zaskoczenie. Byliśmy świadkami cudów, przy którym cud w Kanie Galilejskiej to w ogóle nie zasługuje na uwagę. No a teraz mamy tutaj pewną taką szansę. Przynajmniej część obywateli widzi taką szansę w postaci Grzegorza Brauna. Grzegorz Braun stwarza nadzieję, przynajmniej dla części wyborców w Polsce, bo inni to tam będą na Trzaskowskiego głosowali, czy tam na Kidawę-Błońską, jakby Donald Tusk się zdecydował zastąpić Trzaskowskiego posągową panią Małgorzatą Kidawą-Błońską, jak już zresztą raz było odwrotnie, jak pamiętamy. No, to wtedy Grzegorz Braun mógłby dla tej części wyborców tej części opinii publicznej, która szuka jakiejś alternatywy wobec porządku okrągłostołowego, to by mógł stanowić jakąś szansę. No i tą uwagą kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapitalbook.pl.